The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry Państwu. Mamy poniedziałek, czyli początek tygodnia, a jest to koniec stycznia, już ostatni dzień tego miesiąca, 31. Słońce wzeszło o godzinie 7.10, a zajdzie o 17.19. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin, 18 minut i 52 sekundy. Imieniny obchodzą Jan, Eusebiusz i Marceli. Urodzeni 30 stycznia są energiczni. Natura obdarzyła ich zdolnościami artystycznymi. W stosunku do innych są życzliwi, taktowni, uchodzą za osoby oryginalne. Realizację zamiarów utrudnia im jednak nieumiejętność koordynacji czynów i myśli. Bywają próżni, często się zniechęcają, są ponadto podatni na pewne nałogi. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. Temperatura w tej chwili 29 stopni, a maksymalna w dniu dzisiejszym 32 stopnie, z tym, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. A więc zima się do nas dobrała, ale nie na długo, gdyż już następne 10 dni to temperatury od 42 do 48 stopni. Pod koniec bieżącego tygodnia i na początku przyszłego nieznaczny spadek temperatur. A teraz powiedzenie na dzień dzisiejszy. Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów.
Czuję, jak się ukorzeniam, nie chcę już pętać się. Tu jest moja ziemia, ona woła mnie. Pragnę stałej, dość mam zmiany, choć to ponoć życia sens. Ja chcę wstrzymać świat zastany, nie chcę dłużej biec. I chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zaś, mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć to tak banalnie brzmi, liczy się tylko to. Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przy mnie siądź. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój ląd. Ziemia już wypuszcza pędy, widzę dom pośród drzew. Widzę fundamenty, widzę dach i piec. Ogrodzimy go miłością, może upieczemy chleb. Nie chcę życia przeżyć poszcząc, chcę garściami jeść. I chcę czuć tu i teraz, żyć tu nie na żadne zać. Mieć swojego człowieka, choć na zawsze przecież cię nie będę miał. Chcę być obok, by śmiać się i płakać, bo choć to tak banalnie brzmi, liczy się tylko to. Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie. proszę przy mnie siąść. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój
Kuba Badach i liczę tylko na to. Kurs dolara w Polsce się wzmacnia, czyli wartość złotego maleje. 4 zł i 10 groszy. Złoto 1795 dolarów i 45 centów. Ropa 89 dolarów i 21 centów. To komunikat finansowy. A teraz kalendarium historii. Rok 1542. Hiszpan Alvar Nunes Cabeza de Vaca jako pierwszy Europejczyk dotarł do wodospadu Inguasu na dzisiejszej granicy argentyńsko-brazylijskiej. Rok 1633. Rozpoczęły się obrady Sejmu Koronacyjnego poprzedzające koronację króla elekta Władysława IV Wazy. Rok 1676. Przed koronacją Jana III Sobieskiego pochowano na Wawelu jego poprzedników Jana II Kazimierza Wazę i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Rok 1773. Z terenów anektowanych w pierwszym rozbiorze Polski powstała prowincja Prusy Zachodnie. Rok 1845. Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia. Rok 1865. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła 13. poprawkę do konstytucji znoszącą niewolnictwo. Rok 1892. Na skoczni w norweskim Holmenkollen odbył się pierwszy w historii konkurs skoków narciarskich. Rok 1915. Pierwsza wojna światowa. W walce z Rosjanami pod Bolimowem armia niemiecka użyła po raz pierwszy broni chemicznej bromu ksylilu, który z powodu niskiej temperatury okazał się jednak w tym momencie nieskuteczny. Rok 1923. Na stokach Cytadeli Warszawskiej został rozstrzelany Eligiusz Niewiadomski, zabójca prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Rok 1923. W wyniku wybuchu pyłu węglowego 145 górników zginęło w płomieniach, a 50 zostało zatrutych czadem w kopalni Heinz w Bytomiu. Rok 1925. W Kurierze Warszawskim ukazała się pierwsza polska krzyżówka. Rok 1929. Lew Trocki został wydalony z ZSRR. Rok 1930. Amerykańskie przedsiębiorstwo 3M wprowadziło do sprzedaży taśmę klejącą. Rok 1937. W ZSRR za rzekomy trockizm rozstrzelano 31 osób. Rok 1947. Przed sądem okręgowym w Gdańsku zakończył się drugi proces załogi Sztutowu obozu koncentracyjnego. 10 oskarżonych skazano na karę śmierci, a 14 na kary od 3 lat do pozbawienia wolności, czyli dożywocia. rok 1971. Po 19 latach przywrócono łączność telefoniczną między zachodnim i wschodnim Berlinem. Rok 1986. Papież Jan Paweł II udał się w swoją 29. podróż apostolską na subkontynent indyjski. Rok 2020. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczony adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Amunicję o charakterze defensywnym przekażemy stronie ukraińskiej, poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Polskie władze zadeklarowały też pomoc humanitarną Ukrainie. Łączymy się z Sylwią Białek, która była na konferencji szefa BBN-u. Sylwio, powiedz, o jakie wsparcie chodzi?
Paweł Soloch poinformował, że będzie to amunicja o charakterze obronnym, między innymi amunicja przeciwlotnicza. Chodzi o kaliber 23 mm.
Kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji na dzień dzisiejszy zadeklarowane. Amunicji, która ma służyć obronie, nie atakowi. Tą decyzję finalizuje pan minister obrony. Tego typu działania, w zależności od rozwoju sytuacji, w konsultacji z naszymi sojusznikami, z NATO, w konsultacji z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, one będą kontynuowane.
Strona polska zadeklarowała też pomoc humanitarną. Paweł Soloch powiedział, że chodzi o środki wykorzystywane w przypadku ewakuacji wewnątrz Ukrainy. Szef BBN-u powiedział, że Kijów jest zainteresowany jednolitym stanowiskiem państw Zachodu, państw NATO, które przełoży się na konkretny wymiar materialny. Jutro na Ukrainę udaje się premier Mateusz Morawiecki i z pewnością będzie o tym rozmawiał.
Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. Tymczasem szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w Estonii rozmawia o sytuacji związanej z bezpieczeństwem w naszym regionie. Jak podkreślił, koncentracja sił rosyjskich wzdłuż ukraińskich granic tworzy najbardziej napiętą sytuację w Europie od czasów II wojny światowej. I dodał, że w związku z zagrożeniem rosyjskim najważniejsze jest utrzymanie solidarności sojuszników. Projektem nowej ustawy covidowej zajmie się po południu Sejmowa Komisja Zdrowia. Projekt zakłada, że pracodawca raz w tygodniu będzie mógł żądać od pracownika okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Daje też prawo osobom zakażonym w miejscu pracy do dochodzenia odszkodowania od współpracowników, którzy nie poddali się testowi i doprowadzili do zakażenia innych. Czy ten nowy projekt ustawy covidowej znajdzie poparcie w Sejmie? Mówił na ten temat w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast.
Nie wiem, czy ten projekt cokolwiek rozwiąże. Na pewno daje możliwość zainicjowania kolejnej ścieżki legislacyjnej, wsłuchania się też po prostu w głosy poszczególnych klubów, jakie mają propozycje i być może uda się wypracować jakiś rozsądny kompromis. No ale na tym etapie ja też jestem sceptyczny, czy ten projekt uzyska poparcie.
Minionej doby potwierdzono w Polsce 33 480 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarły 33 zakażone osoby. W wyniku sekwencjonowania genomu koronawirusa wykryto w naszym kraju 4629 przypadków w wersji Omikron. To stanowi 60% wszystkich próbek. Wczoraj wykonano ponad 106 tysięcy testów na obecność koronawirusa. A najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. W pełni zaszczepionych jest ponad 21 700 000 Polaków. Trzecią przypominającą dawkę przyjęło prawie 10 milionów osób. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Tematem rozmowy będzie nowelizacja prawa oświatowego, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.
Dzisiaj pan minister Czarnek wraz z delegacją udaje się do pana prezydenta. Towarzyszyć mu będzie wiceminister Dariusz Piątkowski, poseł Mira Stachowiak-Różecka oraz pani poseł Teresa Wargacka.
Nowelizacja zwiększa uprawnienia kuratorów. Nowe przepisy zakładają m.in., że dyrektor szkoły będzie musiał mieć zgodę kuratora na organizację dodatkowych zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia czy organizacje. W miniony weekend Straż Pożarna otrzymała 18 tysięcy zgłoszeń związanych z wichurami. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych.
Poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski.
Bilans to jest jedna ofiara śmiertelna i 12 osób rannych w wyniku wichur nad Polską. Jedna ofiara śmiertelna to jest powiat wejherowski, miejscowość Tłuczewa, tam na samochód spadło drzewo.
Wiatr uszkodził też wiele budynków, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda.
Według danych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego w całym kraju doszło do uszkodzenia ponad 1200 budynków.
Strażacy cały czas pracują i usuwają zniszczenia po wichurach. Najwięcej szkód jest w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Przemysław Lis, Polskie Radio.
Rano po wichurach prądu nie miało prawie 120 tysięcy odbiorców. Awarie są wciąż usuwane, a w kolejny weekend wichury mają powrócić. Teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku. O 5,7% wzrosła polska gospodarka w 2021 roku wobec spadku o 2,5% w roku 2020. Głównym czynnikiem wpływającym na dynamikę PKB w Polsce w zeszłym roku był popyt krajowy, większy niż w latach sprzed pandemii. Pozytywne było także oddziaływanie popytu inwestycyjnego. Wysoki wzrost notowano też w przemyśle, mówi prezes GUS-u Dominik Rozkrót.
Produkcja sprzedana przemysłu po niewielkim spadku w 2020 roku, kiedy rozpoczęły się ograniczenia związane z pandemią. W 2021 roku produkcja przemysłowa wzrosła w tempie największym od początku transformacji gospodarczej.
Natomiast inwestycje w ubiegłym roku wzrosła ponad 16,5% licząc rok do roku, co oznacza wynik najniższy od lat 90. Prezes GUS-u poinformował też, że średnioroczna inflacja w ubiegłym roku przekroczyła 5%.
Wiadomości prezentowała Marzena Godon. Petycja rosyjskich opozycjonistów przeciwko wojnie z Ukrainą. Rosyjscy intelektualiści, artyści, obrońcy praw człowieka napisali petycję przeciwko wojnie z Ukrainą. Zwrócili w niej uwagę, że, cytuję, Rosjanie faktycznie stali się zakładnikami kryminalnej awantury, w którą przekształca się zagraniczna polityka Rosji. Część rosyjskich i zachodnich analityków od wielu miesięcy alarmuje, że Moskwa gromadzi wojska na granicy z Ukrainą. Państwa NATO zapowiedziały, że nie pozostaną bierne, jeżeli dojdzie do ataku na sąsiednie państwo i zagroziły Rosji dotkliwymi sankcjami. Autorzy petycji zatytułowali, żeby tylko nie było wojny. przypominają, że nasila się napływ informacji o możliwości ataku Rosji na Ukrainę. Pojawiły się doniesienia o intensywnym werbunku najemników i przerzucaniu paliwa oraz sprzętu na teren ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego. Można przeczytać w petycji. Dalej autorzy podkreślają, że w odpowiedzi na działania Moskwy zbroi się Ukraina, a NATO wzmacnia swoje siły we wschodniej Europie. W petycji napisano, że władze Rosji prowadzą niebezpieczną grę bez porozumienia z obywatelami. Cytuję, ludzi próbuje się oszukać, sprowadzić na złą drogę, zmusić do przyjęcia idei świętej wojny z Zachodem, zamiast rozwoju kraju i podniesienia poziomu życia obywateli. Można przeczytać w dokumencie. Autorzy petycji nazywają siebie patriotami, przeciwnikami wojny i zapowiadają, że zrobią wszystko, by nie dopuścić do konfliktu zbrojnego, ponieważ w ich ocenie Rosji nikt i nic nie zagraża. Dokument podpisali znani rosyjscy obrońcy praw człowieka, artyści, publicyści i pisarze. Przeloty nad Białorusią nie powinny być możliwe, dopóki nie będzie odpowiednich gwarancji, że przymusowe przekierowywanie samolotu się nie powtórzy, powiedział w poniedziałek Michael O'Leary, szef linii lotniczych Ryanair. To kluczowe dla przyszłości lotów, by nie powtórzyło się to, co było moim zdaniem pierwszym przypadkiem piractwa lotniczego od czasów konwencji chicagowskiej z 1945 roku, oświadczył O'Leary, cytowany przez agencję Reutera. Przeloty nad Białorusią nie powinny być możliwe, dopóki nie będzie odpowiednich gwarancji, powtórzył dyrektor generalny linii Ryanair. 23 maja, przypomnijmy, ubiegłego roku na lotnisku w Mińsku doszło do przymusowego lądowania samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna, rzekomo z powodu informacji o bombie na pokładzie, która później okazała się fałszywa. Następnie białoruskie służby aresztowały lecącego tym samym samolotem opozycyjnego blogera Romana Pratasewicza i jego partnerkę. Niemieckie media. Kanclerz Scholz i SPD powinni zdecydowanie odciąć się od Schrödera. To przecież orędownik Kremla. Były kanclerz i przyjaciel Putina, Gerhard Schröder, nie musi się z nikim liczyć, nawet z SPD i Olafem Scholzem, który jest kanclerzem. Ale to oznacza, że partia musi go w końcu zostawić za sobą, a Scholz i jego partia lubią udawać, że nie słyszą tego, co mówi były kanclerz, pisze dziennik Süddeutsche Zeitung. Były kanclerz Schröder, który przez lata działał jako orędownik Kremla w Republice Federalnej, przedstawił teraz argumentację rosyjskiego kierownictwa z brutalną konsekwencją. Rozmieszczenie 120 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą jest zrozumiałą konsekwencją manewrów NATO. Ale kiedy Ukraina prosi o broń dla samoobrony, to jest to pobrzękiwanie szabelek, zauważa w opublikowanym w poniedziałek komentarzu w Süddeutsche Zeitung Dani Broser. Gerhard Schröder ma prawo to mówić. On żyje w wolnym świecie. Jego cynizm nie ma granic poza tymi, które on sam sobie uważa za konieczne. Jako były kanclerz Niemiec nie ma zakazu stawiania się na usługach rosyjskiego koncernu energetycznego i rosyjskiego prezydenta, pisze gazeta. Nie promuje on dobrego imienia Niemiec i Europy na świecie, ale też nikt nie może go do tego zmusić. Schröder nie musi się liczyć z nikim, nawet z SPD i kanclerzem Olafem Scholzem. Z kolei Scholz i jego partia lubią udawać, że nie słyszą tego, co mówi były kanclerz. Trudno im usłyszeć, wyraźnie zaprzeczyć, a nawet oburzyć się, zauważa gazeta. Dla partii, która wystawia kanclerza, jest to kwestia wiarygodności. Jako lobbysta Gerhard Schröder walnie przyczynił się do utorowania drogi dla gazociągu Nord Stream 2. po gazociągu Nord Stream. Rurociągi mają omijać kraje tranzytowe jak Ukraina i zdecydowanie osłabiają go wobec Rosji. Duża część nieufności, z którą borykają się obecnie Niemcy, ma związek z rurociągiem. Trudno było zmniejszyć tę nieufność bez wyraźnego zdystansowania się od byłego kanclerza. SPD musi w końcu zostawić Gerharda Schrödera za sobą. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak socjaldemokraci pozycjonują się teraz w kwestii dostaw broni na Ukrainę. Do tej pory ta debata i tak była ważna w dużej mierze symbolicznie, bo Ukraina raczej nie oczekuje od Niemiec istotnych dostaw, jeśli chodzi o wyposażenie swojej armii, pisze Süddeutsche Zeitung. Chodzi raczej o to, czy Scholz może w najbliższych dniach i tygodniach polegać na swojej partii, wtedy gdy szuka on dyplomatycznych sposobów, by mimo wszystko zapobiec wojnie. Ale także wtedy, gdy będzie musiał włączyć Niemcy do frontu zachodniego przeciwko rosyjskiej agresji. Były doradca Merkel ostro o działaniach niemieckiego rządu. Eksportujemy okręty do Izraela, ale nie chcemy pomóc Ukrainie. Przyszły przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były doradca Angeli Merkel, Christopher Huygens, uważa, że w sprawie dostaw broni na Ukrainę Niemcy stosują podwójne standardy. Odnosząc się do naszej historii, praktycznie jesteśmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o dostarczanie broni do obszarów, w których występują napięcia. Jednocześnie eksportujemy najnowocześniejsze okręty podwodne do Izraela, również powołując się na niemiecką historię, podkreśla Huygens w poniedziałkowej gazecie. Jego zdaniem słusznie zadaje się teraz pytanie, czy z tego samego powodu Niemcy nie powinny dostarczyć broni również na Ukrainę. Przypomina w tym kontekście dokonany przez Niemcy mord ponad 30 żydowskich Ukraińców w Babim Jarze w 1941 roku. Czy nie ułatwiamy sobie zbytnio zadania, jeśli w świetle faktu, że Rosja masowo narusza prawa międzynarodowe, dokonując inwazji na Ukrainę w latach 2014-2015, a teraz znów zachowuje się agresywnie, odmawiamy dostarczenia broni na Ukrainę, za pomocą której mogłaby się lepiej bronić przed ponownym atakiem, powołując się na wytyczne dotyczące kontroli eksportu. Myślę, że tak, mówi były doradca Merkel. Jeśli wojsko rosyjskie najedzie na Ukrainę, nie można po prostu pozwolić, aby Nord Stream 2 nadal działał i funkcjonował, jakby się nic nie stało. Huygens zauważa, że liczne państwa na świecie oczekują od nas, Niemców, przyjęcia większej odpowiedzialności. Przez dziesięciolecia kilka rządów prowadziło politykę równowagi, która przyniosła Niemcom duże uznanie. Jest wiele do zrobienia, ale Niemcy mają swoje znaczenie. W odniesieniu do rurociągu Nord Stream 2 Huygens mówi, że jeżeli wojska rosyjskie najadą na Ukrainę, nie można po prostu pozwolić, aby Nord Stream 2 nadal działał i funkcjonował, jakby się nic nie stało. W przypadku rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy Nord Stream 2 musiałby zostać zawieszony. Perspektywa późniejszego rozruchu mogłaby być dla Rosji zachętą do wznowienia lepszych stosunków z Europą, do przestrzegania prawa międzynarodowego, dodał. Pytany, jak wielkie jest niebezpieczeństwo wojny z Rosją, Huygens uważa, że dyplomacja wykazuje pierwsze oznaki sukcesu. Z Rosji dochodzą nieco mniej agresywne tony. Zastrzega jednak, że niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane, a prezydent Władimir Putin nie wycofał jeszcze ponad 100 tysięcy żołnierzy z granicy z Ukrainą. Ze względu na powagę sytuacji ważne jest to, aby Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska dążyły do zwarcia szeregów, a jednocześnie nawiązały dialog z Rosją, dodaje Huygens. 13-letni chłopiec, który w sierpniu ubiegłego roku śmiertelnie ugodził nożem byłego konkubenta swojej matki, działał w obronie koniecznej. Postanowił w poniedziałek wałbrzyski sąd i umorzył postępowanie w tej sprawie. Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. W jednym z mieszkań na terenie Wałbrzycha 13-latek ugodził nożem 29-letniego byłego konkubenta swojej matki. Mężczyzna zmarł w chwili zdarzenia. W mieszkaniu była także matka chłopca oraz dwoje dzieci. Jak wówczas mówił prokurator rejonowy w Wałbrzychu Marcin Witkowski, 13-latek zadał mężczyźnie jeden cios nożem w klatkę piersiową. Po zdarzeniu powiadomił policję i pogotowie. Zmarły był osobą karaną, m.in. za stosowanie przemocy wobec matki chłopca. W poniedziałek wałbrzyski sąd postanowił, że chłopiec działał w ramach obrony własnej i umorzył postępowanie, poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy Marzena Rusin-Gielniewska. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson otrzymał dzisiaj raport z dochodzenia urzędniczki służby cywilnej Sue Gray na temat imprezy i nieformalnych spotkań towarzyskich na Downing Street. Chodzi o spotkania, które miały odbyć się wbrew panującym w kraju restrykcjom covidowym. Od raportu Sue Gray oraz drugiego sprowadzonego obecnie śledztwa policyjnego można znaleźć polityczną przeszłość premiera Borisa Johnsona. Oczekuje się, że ustalenia Sue Gray, urzędniczki służby cywilnej, zostaną upublicznione w ciągu kilku godzin. Następnie premier prawdopodobnie złoży oświadczenie w Izbie Gmin, po którym posłowie będą zadawać pytanie. Nie wiadomo jednak, ile szczegółów zawartych w raporcie zostanie upublicznionych. W zeszłym tygodniu londyńska policja metropolitarna zwróciła się do Sue Gray, aby były w nim tylko minimalne odniesienia do wydarzeń objętych policyjnym dochodzeniem, a także rządowe potwierdziły, że Gray zastosuje się do tego wniosku. Ponieważ premier Johnson zobowiązał się do opublikowania raportu w całości, partie opozycyjne, które popierają pomysł opublikowania dokumentu w całości, obawiają się, że zredukowanie raportu pod kątem policyjnego wniosku może oznaczać, że szczegóły najważniejsze naruszeń nigdy nie zostaną upublicznione. W ubiegłym tygodniu dziennik The Guardian podał, że kilkudziesięciu posłów partii konserwatywnej wstrzymuje się do czasu publikacji raportu z wysłaniem listów domagających się wewnątrzpartyjnego głosowania nad wotum zaufności dla Borisa Johnsona jako lidera.
To nie był sen, dlaczego znów wyświetla się film? Już nie ma mnie, lecz wiem, że ty na pewno grasz w nim. To nie był sen, a ja już wiem, że zrobisz co chcę, obsadzę cię w tysiąc ról, jak ty kiedyś mnie. Zatrzyma się, bo po co ma bić? Złe serce zawiodło, już nie będzie tak jak przedtem. Zatrzymam lub przewinę ten już nie ma mnie, lecz wiem, że ty na pewno grasz w nim. To nie był sen, a ja już wiem, że zrobisz coś. co chcę, obsadzę cię w tysiącu ról. Jak ty kiedyś mnie, nie płaczę, bo zabrakło mi. Ten film, bo wszędzie ty jesteś, jak bez ciebie mam żyć. Nie wiem, nie ma nas. Dlaczego ja zrobiłam błąd? To jest ty. Już nie ma mnie, lecz wiem, że ty na pewno grasz mi. To nie był sens, a ja już wiem, że zrobisz, co chcę, obsadzę cię w tysiącu ról.
Nie ma nas, to nie był sens.
Miałeś czuwać, kiedy śpię, a
A teraz czas na kolejny fragment Pana Tadeusza. Czyta Krzysztof Gosztyła.
Tymczasem koło Kłodek Kleder Szlachty Skrzydło już jest bliskie zwycięstwa. Tam walczył Kropidło, widny z dala. Tam Brzytwa wił się śród Moskali. Ten ich w pół ciała rzeza, tamten w głowy wali. Jako machina, którą niemieccy majstrowie wymyślili i która młódzkarnią się zowie, a jest razem sieczkarnią, ma cepy i noże, razem i słomę kraje i wybija zboże. Tak pracują kropicieli Brzytwa pospołu, mordując nieprzyjaciół. Ten z góry, ten z dołu. Lecz kropiciel już pewne porzuca zwycięstwo. Bierze na prawe skrzydło, gdzie niebezpieczeństwo nowe grozi Maćkowi. Śmierci Gifrejtera mszcząc się proporszczyk z długim szpontonem naciera. Szponton jest to zarazem dzida i siekiera. Teraz już zaniedbany i tylko na flocie używają go. Wówczas służył i piechocie. Proporszczyk, człowiek młody, zręcznie się uwijał. Ilekroć mu przeciwnik broń na bok odbijał, on cofał się. Młody tego nie mógł Maciek zgonić. I tak nie raniąc, musiał tylko siebie bronić. Już mu proporszczyk dzidą lekką ranę zadał. Już wznosząc w górę berdysz, do cięcia się składał. Chrzciciel nie zdoła dobiec, lecz staje w pół drogi, okręca broń i ciska wrogowi pod nogi, skruszył kość. Już proporszczyk szponton z rąk upuszcza, słania się. Wpada chrzciciel, za nim szlachty tłuszcza, a za szlachtą Moskale od lewego skrzydła biegą zmieszani. Wszczął się bój koło Kropidła. Chrzciciel, który w obronie Maćka oręż stracił, ledwie że tej przysługi życiem nie przypłacił, bo przypadło nań z tyłu dwóch silnych Moskali. I czworo rąk zarazem we włos mu wplątali, upiąwszy się nogami, ciągną jako liny sprężyste uwiązane do masztu wiciny. Daremnie w tył kropiciel ciska, ślepe razy chwieje się, a wtem postrzegł, że blisko gerwazy walczy, zawołał: Jezus Maria, Scyzoryku! Klucznik trwogę chrzciciela poznawszy, po krzyku odwrócił się i spuścił ostrze płytkiej stali między głowę chrzciciela i ręce Moskali. Cofnęli się, wydawszy przeraźliwe głosy. Lecz jedna ręka mocniej wplątana we włosy została się wisząca i krwią buchająca. Tak orlik jedną szponę, gdy wbije w zająca, drugą, by wstrzymać zwierza od drzewo, uczepi, a zając, targnąwszy się orła, w pół rozszczepi. Prawa szpona u drzewa zostaje się w lesie, a lewą zakrwawioną zwierz na pola niesie. Kropiciel wolny oczy obraca dokoła, ręce wyciąga, broni szuka, broni woła. Tymczasem grzmi pięściami, stojąc mocno w kroku i pilnując się z bliska gerwazego boku, aż Saka syna swego postrzega w natłoku. Sak prawą ręką szturmak wymierza, a lewą ciągnie za sobą długie, sążniowate drzewo uzbrojone w krzemienie i w guzy i sęki. Nigdy by go nie podźwignął prócz chrzciciela ręki. Chrzciciel, gdy miłą broń swą, swe kropidło z oczu chwycił je, ucałował z radości, podskoczył, zakręcił je nad głową i zaraz ubroczył, co potem dokazywał. Jakie klęski szerzył, daremnie śpiewać. Nikt by muzie nie uwierzył, jak nie wierzono w Wilnie ubogiej kobicie, która stojąc na świętej ostrej bramy szczycie widziała, jak Odejów moskiewski generał, wchodząc z pułkiem kozaków, już bramę otwierał i jak jeden mieszczanin zwany Czarnobacki zabił Dejowa i zniósł cały pułk kozacki. Dosyć, że się tak stało, jak przewidział Ryków, jegry w tłumie ulegli mocy przeciwników. 23 na ziemi wala się zabitych, 30 kilku jęczy. Ranami okrytych wielu pierzchło skryło się w sad, w chmiele nad rzekę. Kilku wpadło do domu pod kobiet opiek. Zwycięska szlachta biega z okrzykiem wesela. Ci do beczek, ci łupy rwą z nieprzyjaciela. Jeden robak triumfów szlachty nie podziela. On dotąd sam nie walczył, bo bronią kanony księdzu bić. Lecz jako człowiek doświadczony dawał rady. Plac boju z różnych stron obchodził. Wzrokiem, ręką walczących zachęcał, przywodził. I teraz woła, aby do niego się łączyć. uderzyć na Rykowa, zwycięstwo dokończyć. Tymczasem przez posłańca wskazał do Rykowa, że jeżeli broń złoży, życie swe zachowa. Jeżeli zaś oddanie broni będzie zwlekać, robak każe otoczyć resztę i wysiekać. Kapitan Ryków wcale nie prosił pardonu. Zebrawszy koło siebie z pół batalionu, krzyknął: za broń! Wnet szereg karabiny chwyta, chrząsnęła, bronia była już dawno nabita. Krzyknął: cel! Rury rzędem zabłysnęły długim. Krzyknął: ognia koleją! Grzmią jeden po drugim, ten strzela, ten nabija, ten chwyta do ręki. Słychać świsty kul, zamków, chrzęsty, sztenflów, dźwięki. Cały szereg zdaje się być ruchawym płazem, który tysiąc błyszczących nóg wywija razem. Prawda, że jegry byli mocnym trunkiem pijani, źle mierzą i chybiają. Rzadko który rani, ledwie który zabije. Przecież dwóch Maciejów już zraniono i poległ jeden z Bartłomiejów. Szlachta z niewiela rusznic z rzadka się odstrzela. Chce szablami uderzyć na nieprzyjaciela, ale starsi wstrzymują. Kule gęsto świszczą, rażą, spędzają, wkrótce dziedziniec oczyszczą. Już aż po szybach dworu zaczynają dzwonić. Tadeusz, który został w domu kobiet bronić z rozkazu stryja, słysząc, że coraz to gorzej wre bitwa, wybiegł. Za nim wybiegł pod komorzy, któremu Tomasz wreszcie przyniósł karabelę. Śpieszy, łączy się z szlachtą i staje na czele. Bierze broń wzniósłszy, szlachta rusza jego śladem. Jegry przypuściwszy ich, sypnęli kul gradem. Legł Isajewicz Wilbik, Brzytewka raniony. Za czym wstrzymują szlachtę robak z jednej strony, a z drugiej Maciej. Szlachta ostyga w zapale, ogląda się, cofa się, widzą tą moskalę. Kapitan Ryków myśli ostatni cios zadać, spędzić szlachtę z dziedzińca i dworem owładać. Formuj się! Do ataku! Zawołał. Na sztyki! Naprzód! Wnet szereg, rury wytknąwszy jak tyki, schyla głowy, zrusza się i przyspiesza kroku. Darmo szlachta wstrzymuje z przodu, strzela z boku. Szereg już pół dziedzińca przeszedł bez oporu. Kapitan, pokazując szpadą na drzwi dworu, krzyczy: sędzio, poddaj się, bo dwór spalić każe. Pal! Woła sędzia. Ja cię w tym ogniu uśmażę. O dworze Soplicowski, jeśli dotąd całe świecą się pod lipami twoje ściany białe, jeśli tam dotąd szlachty sąsiedzkiej gromada za gościnnymi stoły sędziego zasiada, pewnie tam piją często za konewki zdrowie bez niego. Już by było dziś po Soplicowie. Konewka dotąd małe dał męstwa dowody, choć najpierwszy ze szlachty uwolniony z głody, choć zaraz znalazł w wozie swą miłą konewkę, swój szturmak faworytny i z nim kul sakiewkę, nie chciał bić się. Powiadał, że sobie nie ufał na czczo. Szedł więc, gdzie stała spirytusu kufa, ręką jak łyżką strumień do ust sobie chylił. Dopiero gdy się dobrze rozgrzał i posilił, poprawił czapkę, z kolan wziął do rąk konewkę, zmacał sztenflem naboju, podsypał panewkę i spojrzał na plac boju. Widzi, że błyszcząca fala bagnetów szlachtę bije i roztrąca. Przeciw tej fali płynie, schyla się do ziemi i nurkuje pomiędzy trawami gęstymi środkiem dziedzińca, aż tam, gdzie rosła pokrzywa, zasadza się, a saka gestami przyzywa. Sak, broniąc dworu, stanął z szturmakiem u proga, bo w tym dworze mieszkała jego Zosia droga, od której, choć w zalotach został pogardzony, kochał ją zawsze, zginąć rad dla jej obrony. Już szereg jegrów w marszu na pokrzywę wkracza, gdy konew ruszył cyngla i z paszczy garłacza tuzin kul rozsiekanych puszcza śród moskali. Sak puszcza drugi tuzin. Jegry się zmieszczali. Przerażony zasadzką szereg w kłąb się zwija, cofa się, rzuca rannych, chrzciciel ich dobija. Stodoła już daleko, bojąc się odwodu długiego ryku, wskoczył pod parkan ogrodu. Tam pierzchającą rotę zatrzymuje w biegu, szykuje, lecz szyk zmienia z jednego szeregu. Robi trójkąt, klinostry wystawując z przodu, a dwa boki opiera o parkan ogrodu. Dobrze zrobił, bo jazda nań od zamku wali. Hrabia, który był w zamku pod strażą moskali, gdy pierzchła straż zlękniona, dworzan na koń wsadził i słyszał, krzycząc strzały, w ogień jazdę swą prowadził. Sam na czele, z żelazem nad głową wzniesionym, wtem ryków krzyknął: ognia! Pół batalionem! Przeleciała po zamkach wzdłuż nitka ognista i z czarnych rur wytkniętych świsnęło kul 300, trzech jezdnych padło rannych, jeden trupem leży, padł koń hrabi, spadł hrabia. Klucznik krzycząc bierze na ratunek, bo widzi jegry na cel wzięli ostatniego z choreszków, chociaż po koń dzieli. Robak był bliższy, hrabię ciałem swym zakrywa, dostał za niego postrzał. Spod konia dobywa, uprowadza, szlachcie każe się rozstąpić, lepiej mierzyć, postrzałów nadarem ich skąpić, kryć się za płoty, studnie, za ściany obory. Hrabia z jazdą ma czekać sposobniejszej pory.
Świat włączył mi stoper, wycznie w biegu na czas. Idziemy na skróty, bo toniemy w morzu spraw. Coraz prędzej, coraz więcej presji w nas. Chcę odpuścić sobie na chwilę chociaż. Na najlepsze dziś poczekam. Na słońcu dojrzewa we mnie myśl, że uwagę skradnę ci na moment. Ale dalej, my nie mamy czasu. My nie mamy czasu, by tracić czas. My nie mamy czasu, nie mam na to czasu. Raz, dwa. My nie mamy czasu, my nie mamy czasu. Wystarczy obrazek za tysiące słów. Za dużo treści, by je zmieścić, skróćmy je ciut. Co tam u mnie tak pokrótce, raczej okej. Tylko wolna chwila za szybko płynie, pa. Na najlepsze dziś poczekam.
Szybko dajesz refren.
My nie mamy czasu, my nie mamy czasu, by tracić czas. My nie mamy czasu, nie mamy to czasu. Raz, dwa. My nie mamy czasu, my nie mamy czasu. Chcę zdążyć na czas. My nie mamy czasu, my nie mamy czasu, by tracić czas. My nie mamy czasu, nie mam na to czasu. Raz, dwa. My nie mamy czasu, my nie mamy czasu.
Podziały tamte prywatki, nie zapomniamy. Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Bum, 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 bum. Rodzina w kinie, na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj polanka, stąd si widelci, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze?
nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat?
To jest wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Barbara Ilnicka. I jednocześnie proszę o zachowanie przynależytych przepisów, które dotyczą naszych zachowań w okresie tej pandemii, która wszystkim bez wyjątku skomplikowała życie. Postarajmy się być bezpieczni i oczywiście żyć normalnie. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.